Paryż Refi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riegel, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Irina i technik Aleksi. Serdecznie Państwa witamy w sobotę 21 lutego. Po przygotowanym przeze mnie dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy pod redakcją Katarzyny Zawickiej, między innymi o zapaści gospodarczej na wschodzie Europy oraz sobotni magazyn europejski Sylwii Gibbs, tudzież garść wiadomości mniej poważnych, a zebranych przez Annę Bernhardt. Reszta godzinnej audycji wypełnią flaki pod redakcją Piotra Kamińskiego, co wcale nie jest żartem, gdyż taki właśnie smaczny tytuł nosi jego dzisiejszy magazyn muzyki klasycznej. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który zainaugurował dziś w Paryżu największą farmę na świecie, jak nazwał doroczny Międzynarodowy Salon Rolniczy, opowiedział się za przyjęciem przez Unię Europejską na szczycie G20 2 kwietnia w Londynie wspólnego i ambitnego stanowiska. Sarkozy wyraził oczekiwanie, że na niedzielnym spotkaniu przygotowawczym w Berlinie europejscy członkowie Wielkiej Dwudziestki opracują prawdziwe odpowiedzi w kwestii uregulowania rynków finansowych i ostrzegł, że Francja nie podpisze się pod jakimś fałszywym lub tandetnym kompromisem. Odciął się również od pokus protekcjonizmu. Gwałtowność kryzysu i jego głębokość narzucają nam przeprowadzenie głębokich zmian. Trzeba przebudować kapitalizm i uczynić go moralnym, mówił dzisiaj Sarkozy. Szwajcarski Urząd Nadzoru Giełdowego przekazał już tymczasem władzom amerykańskim wedle miejscowej prasy nazwiska około 250 klientów banku UBS podejrzewanych przez Waszyngton o uchylanie się od płacenia podatków. Ta wielka premiera w Szwajcarii, złamanie legendarnej tajemnicy bankowej, to zapewne dopiero początek, gdyż w czwartek amerykański resort sprawiedliwości zapowiedział już, że zażąda od USB informacji na temat aż 52 tysięcy tajnych rachunków należących do obywateli USA, na których znajdować miałoby się łącznie 15 miliardów dolarów. Prezydent Barack Obama oznajmił w swym cotygodniowym wystąpieniu radiowym, że właśnie zlecił resortowi skarbu USA natychmiastową realizację ustawy o masowych obniżkach podatków obejmujących 95% obywateli. Jest to podstawowy element planu ożywienia przez popyt amerykańskiej gospodarki grzęznącej w recesji. Budżet federalny wysłupłać ma na ten cel blisko 800 miliardów dolarów. Dzięki ulgom podatkowym miesięczne dochody przeciętnej rodziny winny wzrosnąć o co najmniej 65 dolarów, powiedział Obama, którego zdaniem nigdy jeszcze w historii obniżka podatków nie była realizowana tak szybko i objęła aż tak wielu Amerykanów. Prezydent jest nadto przekonany, że 3,5 miliona jego rodaków odzyska rychło pracę. Barack Obama zobowiązał się także do działań mających ograniczyć deficyt budżetowy. Otóż Kongres USA spodziewa się, że za sprawą kosztownego planu pobudzania gospodarki osiągnie ów deficyt w najbliższym roku podatkowym astronomiczne rozmiary rzędu 1200 miliardów dolarów, co odpowiada 8,3% PKB. Stany Zjednoczone i Chiny wolały wytłumić różnicę zdań w kwestii praw człowieka podczas sobotniej wizyty w Pekinie sekretarz stanu Hillary Clinton, kładąc nacisk na obustronną wolę współpracy w obliczu kryzysu gospodarczego i zmian klimatycznych. Podczas spotkania z szefem chińskiej dyplomacji Yang Jiechi pani Clinton wyraziła przekonanie, że współpraca obu mocarstw pomoże wyciągnąć świat z kryzysu. Podziękowała także Chińczykom za to, iż okazują wciąż zaufanie wobec amerykańskich papierów wartościowych, w które zainwestowali bagatela prawie 2 biliony, czyli 2 tysiące miliardów dolarów. Obaj rozmówcy zgodzili się co do tego, iż należy odrzucić protekcjonizm w handlu i inwestycjach. Co do praw człowieka w Chinach, Hillary Clinton powiedziała jeszcze w piątek, wywołując tym gniewne reakcje szeregu organizacji pozarządowych, jak Human Rights Watch, że pragnie uniknąć tego, aby kwestia ta przesłoniła inne ważne tematy. Według doniesień AFP z Pekinu, wizyta pani Clinton stała się dla chińskich władz okazją do zastraszania lub przymknięcia w areszcie domowym szeregu obrońców praw człowieka, między innymi panią Zheng Jingyi Yang, żonę przebywającego w więzieniu Huzia, zeszłorocznego laureata Nagrody imienia Sacharowa. Tu Paryż, Radio France International, a to pozostałe wiadomości dziennika już w nieco skróconej formie. 11 osób zginęło na Słowacji, gdy na autobus wjechał rozpędzony pociąg na przejeździe kolejowym koło wsi Polomka na południe od Tatr. Autobus wiozący narciarzy na stok stanął na torach z powodu awarii. Znajdowało się w nim blisko 40 osób, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. W Dolinie Swat na północy Pakistanu po 3-dniowych negocjacjach zawarty został ostateczny układ o zawieszeniu broni między islamskimi rebeliantami a lokalnym rządem. W zamian za pokój władze poszły na daleko idące ustępstwa wobec islamistów, zgadzając się na wprowadzenie w regionie szariatu, czyli prawa islamskiego, i unieważnienie przepisów prawa pakistańskiego, które z tym pierwszym stałyby w sprzeczności. Ów precedens uznany został przez zachodnich sojuszników i wielu Pakistańczyków za nad wyraz niebezpieczny, gdyż paktowanie z diabłem, czyli z talibami, nigdy nic dobrego nie przyniosło. Kilkuset członków i sympatyków nowej organizacji Solidarność przeprowadziło w Moskwie demonstrację z hasłami dymisji rządu Władimira Putina. Były premier Rosji Michał Kasjanow stwierdził przy okazji, że dymisja Putina to za mało, gdyż władze winny zagwarantować ludziom wolność polityczną i rozpisać przedterminowe wybory. Nawiązywano do polskiej Solidarności i ukraińskiej pomarańczowej rewolucji, wymachując biało-czerwonymi i pomarańczowymi flagami z napisem Solidarność. Ów ruch społeczny zainicjowany został w grudniu przez byłego arcymistrza szachowego Garego Kasparowa i jest pstrokatą koalicją opozycjonistów o bardzo różnych poglądach, od liberałów i obrońców praw człowieka po sympatyków skrajnej prawicy. Była to jego pierwsza akcja uliczna, a władze wydały na nią zgodę. Podczas konfliktu w Gruzji między 8 a 24 sierpnia 2008 zginęło ogółem 64 rosyjskich żołnierzy, a 283 zostało rannych, poinformował w wywiadzie dla Radia Echo Moskwy wiceminister obrony Rosji Nikolaj Pankow. Tbilisi ze swojej strony twierdzi, że podczas konfliktu z Rosją zginęło 228 gruzińskich cywilów i 169 żołnierzy. Około 100 tysięcy osób manifestowało w sobotę w Dublinie przeciwko rządowej polityce zaciskania pasa, mającej być odpowiedzią na dramatyczny w skutkach kryzys finansowo-gospodarczy. Wśród manifestantów, nadzwyczaj licznych jak na Małą Irlandię, przeważali nauczyciele, policjanci i inni urzędnicy państwowi. 50-letni adwokat Dario Franceschini, prawa ręka byłego szefa Partii Demokratycznej Waltera Veltroniego, wybrany został jego następcą na czele głównej formacji włoskiej lewicy, znajdującej się w stanie posuniętego rozkładu po serii dotkliwych klęsk wyborczych. Veltroni podał się do dymisji we wtorek po kolejnej porażce w wyborach na Sardynii. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Libercu złoty medal w biegu łączonym kobiet, dwa razy po 7,5 kilometra, zdobyła Polka Justyna Kowalczyk.
RFI. RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Katarzyna Zawicka.
Kryzys finansowy ciągle wszechobecny, tak w życiu, jak i w prasie. Niestety kryzys, zamiast się zmniejszać, nadal rośnie i teraz coraz bardziej zagrożone są nim państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Popołudniowy Le Monde nazywa tę część Starego Kontynentu bombą z opóźnionym zapłonem. Uczestnicy niedzielnego spotkania w Berlinie będą musieli poświęcić sporo uwagi również temu problemowi. Kolejne kraje padają jak kostki domina. Zaczęło się od Ukrainy i Białorusi, potem przyszła pora na Węgry, Rumunię, Serbię, a teraz nawet Polska wpadła w ten niebezpieczny wir. Złotówka w ciągu kilku miesięcy straciła połowę swojej wartości. A przecież w ostatnich latach miały tam miejsce prawdziwe cudy gospodarcze z nadzwyczajnym tempem wzrostu i spektakularnym wzrostem stopy życiowej. Scenariusz jest zawsze ten sam. Z powodu kryzysu banki zachodnie, które w ostatnich latach były podporą dla dynamicznych przedsiębiorstw, wycofują swoje kapitały. Miejscowa waluta traci na wartości, przedsiębiorstwa zadłużone w euro nie mogą już spłacić wciąż rosnących długów. Walory bankowe też tracą na wartości, co pociąga za sobą spadek na giełdzie. 20 lat po zburzeniu muru berlińskiego państwa dawnego bloku sowieckiego muszą więc liczyć na dobrą wolę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i na solidarność Unii Europejskiej. Bank Światowy wywiera naciski na Europejczyków, obawiając się nowego podziału. Unia póki co wzdraga się przed przyjęciem globalnego planu antykryzysowego. Europejscy przywódcy opowiadali się dotychczas raczej za rozpatrywaniem poszczególnych przypadków, twierdząc, że każdy z nich jest zupełnie inny. Istnieje poważne ryzyko, że pomoc przyznana przez państwom bankom krajowym w Niemczech, Austrii, Francji znacznie osłabi ich filie zagraniczne, a przede wszystkim zachęci je do przeniesienia kapitałów z powrotem do ojczyzny. Zachód popełniłby poważny błąd, wykazując się brakiem zainteresowania dla tego, co dzieje się na wschodzie Europy, czytamy w artykule wstępnym Le Monde. I to nie z pobudek altruistycznych, tylko z czystego egoizmu. Przede wszystkim, jeśli w państwach tych nastąpi generalny krach, to obecne tam w dużej liczbie banki z państw strefy euro poniosą kolosalne straty, mogące doprowadzić nawet do ich upadku. Po drugie, nie można pozbawić Europy Zachodniej bliskiego rynku wymiany handlowej. Stany Zjednoczone mają taki własny rynek, podobnie jak Azja. Europa nie może z niego zrezygnować. Przywracając dawną dynamikę, a w każdym razie nie dopuszczając do załamania gospodarki w krajach dawnego bloku wschodniego, stwarza się zachodnim przedsiębiorstwom rynki zbytu dla ich produktów i dla ich usług. Zapewnia to państwom zachodnim, w szczególności Francji i Niemcom, około 1/10 PKB, a tego tak po prostu pominąć nie można. Ale gra idzie nie tylko o ekonomię i finanse, przypomniał o tym szef Banku Światowego, Amerykanin Robert Zoellick, stwierdzając: mija 20 lat od chwili, kiedy Europa zjednoczyła się w 1989 roku. Jaką tragedią byłoby, gdyby została znowu podzielona. Europa Zachodnia nie może dopuścić do upadku Europy Wschodniej, czytamy w Le Monde. Jeśli ta pomoc finansowa będzie dużo kosztować, to bierna obserwacja będzie kosztować jeszcze więcej. Francuzi obawiają się długotrwałych ruchów społecznych, informuje Le Figaro. A wnioski takie wyciągnięto z ostatnich sondaży. Aż 61% obywateli Francji sądzi, że dojdzie do poważnych ruchów społecznych. Życzy ich sobie znacznie mniej, bo tylko 36%. Większość z tych, którzy sobie tego życzą, to członkowie lub zwolennicy partii ekstremistycznych, skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Spośród tych, którzy głosowali na Ségolène Royal w ostatnich wyborach prezydenckich, ponad połowa z łezką w oku wspomina wielkie strajki 1995 roku. Spotkanie prezydenta Sarkoziego z przedstawicielami związków zawodowych w środę w Pałacu Elizejskim miało złagodzić buntownicze nastroje. Przedsięwzięcie to zawsze jest trudne, tym razem było jeszcze trudniejsze ze względu na zamieszki na zamorskich terytoriach Francji. Znaczna część Francuzów oczekuje od polityków rozwiązania kryzysu. Jednocześnie jednak są przekonani, że środki, którymi oni dysponują, do tego nie wystarczą. Nie pokładają również zbyt wielkich nadziei w najbliższych międzynarodowych spotkaniach w sprawie kryzysu. Ponad połowa ankietowanych, 57%, nie jest w pełni przekonana, że rząd bierze pod uwagę żądania społeczeństwa. Liczba ta jednak jest mniejsza niż kilka tygodni temu. Po zakończeniu styczniowych manifestacji aż 73% uważało, że władze nic sobie ze społecznych żądań nie robią. Dodatkowy plus na rzecz Sarkoziego stanowi jego środowe wystąpienie telewizyjne, które zostało dobrze przyjęte przez większość obywateli. Niestety nie wystarcza to do złagodzenia nastrojów. Blisko 2/3 Francuzów sądzi, że obecne strajki i manifestacje przerodzą się w ruch społeczny o wielkiej sile i zasięgu. Tymczasem po manifestacjach styczniowych była ich tylko połowa. Wzrost tej liczby jest niewątpliwie związany z ruchami na Gwadelupie. Jednocześnie zmalała liczba tych, którzy życzyliby sobie obecnie strajków na miarę tych z 1995 roku. Z 46% w styczniu spadła do 36% obecnie. I tu niewątpliwą rolę odegrały zamieszki na Gwadelupie, a zwłaszcza zabójstwo jednego z działaczy związkowych. W tym smutnym i ponurym krajobrazie prasowym mamy jednak i pogodniejszą nutkę. 13 pomysłów na zwalczenie ponuractwa podaje katolickie La Croix. 13 osób wykonujących różne zawody w różnym wieku i z różnym wykształceniem przedstawiło swoje recepty na życie. Oto one w największym skrócie. Bądźmy twórcami własnego życia, zmieńmy świat na lepszy, śmiejmy się z prognoz ekonomicznych, zwróćmy się w stronę własnego wnętrza, zmieńmy sposób widzenia świata, bądźmy otwarci na to, co niespodziewane. Nigdy nie rozkładajmy bezradnie rąk, znajdźmy pieniądze na innowacje. Żyjmy przyszłością i zapomnijmy o kryzysie, działajmy rozmawiajmy w grupach. Wytłumaczmy ludziom, co się naprawdę dzieje. W czasach kryzysu dawajmy, zmieńmy model życia. A co się kryje pod tymi hasłami? Większość jest raczej jasna. Pozostałe pozostawiam Państwu do własnego odczytania i własnej interpretacji. Bądźmy twórczy.
RFI, 法国国际广播电台. RFI,
Radio France International.
RFI,
Radio France International.
RFI, toute la diversité du monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
27 pisarzy z Francji i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej wzięło udział w imprezach organizowanych pod koniec 2008 roku przez prezydencję francuską. Polskę reprezentowała Hanna Kral, wybitna przedstawicielka reportażu literackiego. Tematem jej książek, przeważnie zbiorów opowiadań, są losy Żydów podczas II wojny światowej. Losy ludzi znanych, jak ostatni żyjący dowódca powstania w getcie, Marek Edelman, i ludzi nieznanych, którym pisarka potrafiła nadać wymiar bohaterów, czasem greckiej tragedii, a w każdym razie powieści. Około 10 utworów Hanny Kral ukazało się we francuskim przekładzie, ostatnio u najbardziej prestiżowego wydawcy Gallimarda. Czy to sprawiło, że na nią padł wybór organizatorów Belles Étrangères i innych imprez organizowanych we Francji? Mówi tłumaczka Hanny Kral we Francji, Margot Carlier.
Wybór upadł na Hannę Kral, ponieważ organizatorzy Belles Étrangères kontaktowali się z kilkoma wydawcami, tak wybrali sobie najważniejszych wydawców francuskich, między innymi skontaktowali się z wydawnictwem Gallimard i Gallimard zaproponował Hannę Kral, ponieważ właśnie w tym czasie wyszła we Francji książka Le Roi de Coeur, po polsku Król Kier znów na wylocie. I Jean Materne, który jest odpowiedzialny za kolekcję Du Monde Entier, bardzo chciał, żeby akurat to była Hanna Kral, która będzie reprezentowała wydawnictwo Gallimard. I każdy z tych pisarzy, pisarzy znanych, którzy już uczestniczyli w tej imprezie Belles Étrangères, i każdy z tych pisarzy promował swojego młodszego kolegę, i akurat w wypadku Hanny Kral to był Mariusz Szczygieł, który też miał tutaj swoją tak zwaną aktualność literacką, ponieważ wyszła też mniej więcej w tym samym czasie. Obie książki Hanny Kral i Mariusza Szczygła wyszły w październiku, listopadzie, i książka Mariusza Szczygła pod tytułem Gotlon.
Jak się odbyło to tournée we Francji?
My byliśmy, Hanna Kral, Mariusz Szczygieł i ja, byłam zawsze z nimi, ponieważ akurat miałam przyjemność tłumaczyć obie te książki, Hanny Kral i Mariusza Szczygła. Najpierw byliśmy w Arles. W Arles co roku jest taki duży zjazd tłumaczy. I tam odbyło się uroczyste otwarcie Belles Étrangères. Tam mieliśmy takie warsztaty literackie, warsztaty tłumaczeniowe właściwie, na które przyszło sporo osób. No i rozmawialiśmy głównie o Hannie Kral, o Mariuszu Szczygle, o Polskiej Szkole Reportażu Literackiego. A potem byliśmy w Aix. No i potem mieliśmy jeszcze kilka spotkań w Paryżu. A ciekawym też spotkaniem to było spotkanie z więźniami w więzieniu we Fresnes. Akurat wtedy Hanny Kral nie było, był tylko Mariusz Szczygieł, i to było rzeczywiście niesamowite przeżycie, ponieważ w ramach takiego kółka literackiego grupa więźniów przygotowała się rzeczywiście, przeczytała książki Hanny Kral. To oni mieli w ogóle książki kupione i po francusku, i nawet po polsku. I dokładnie przerobili Zdążyć przed Panem Bogiem i zadawali pytania rzeczywiście niesamowite. Jeden z nich powiedział, że on nigdy w życiu nie czytał książek, i książka Zdążyć przed Panem Bogiem to była w ogóle pierwszą książką, jaką on przeczytał. No oczywiście uważał, że to jest jednak trochę trudna książka.
Trudna, ale tak, jednak dotarło do niego.
Dotarła, tak. I zadawali rzeczywiście dużo pytań, no, na temat wojny, na temat w ogóle pisarstwa Hanny Kral, Mariusza Szczygła. Rzeczywiście byliśmy bardzo jacyś tacy, no, zbulwersowani wręcz.
Król Kier znów na wylocie, Le Roi de Coeur, to już jest 9. książka Hanny Kral, która ukazała się we Francji.
Chyba tak.
I to znaczy, że te książki, skoro są wydawane, nadal tłumaczone i wydawane, że te książki są przyjmowane nadal z wielkim zainteresowaniem, że się sprzedają.
Więc ja dokładnie nie wiem, jak to jest z takiego punktu widzenia typowo komercyjnego, ale jest rzeczywiście pewną rzeczą, że Roi de Coeur był książką rzeczywiście zauważoną. Nawet redaktor Gallimarda powiedział mi, że to jest rzeczywiście duża różnica między przyjęciem tej książki i kilkoma książkami poprzednimi. Ta książka miała rzeczywiście recenzję no prawie wszędzie. Le Monde, Libération. W czasie pobytu Hanny Krall tutaj w Paryżu był wywiad z nią nagrany dla France Inter. To było w programie Cosmopolitan. I rzeczywiście jakiś taki oddźwięk na tą książkę był bardzo duży. Ja sama miałam kontakt z ludźmi, którzy do mnie pisali maile i właśnie mówili, że to jest naprawdę świetna książka, bardzo jakaś taka wzruszająca, bulwersująca.
Może tak, odbierano też jej aspekt literacki znacznie silniejszy być może niż w biografii na przykład Marka Edelmana.
Na pewno i zresztą Gallimard jakiś taki wiązał duże nadzieje z tą książką, dlatego że właściwie, no bo można uważać tą książkę za powieść. Nawet na okładce Le Roi de Coeur jest napisane roman, ponieważ Francuzi bardzo lubią powieści i jedną z takich no trudności w dotarciu Hanny Krall do jakiejś większej publiczności to był fakt, że ona pisała opowiadania, reportaże, no w każdym razie to były takie zbiory tekstów, co jest dużo trudniejsze w odbiorze niż powieść.
Od jakiegoś czasu Hanna Krall jest wydawana przez Gallimarda, przedtem to były inne wydawnictwa. Czy to jest rodzaj promocji, skoro Gallimard jest jedną z najbardziej prestiżowych oficyn największych we Francji?
No chyba tak, wydaje mi się, że tak. I Hanną Krall, to było już kilka lat temu, nawet nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale po wydaniu książki Dowody na istnienie, Preuve d'existence w wydawnictwie Outremont, z któregoś dnia rozmawiając stwierdziłyśmy, że może zaryzykujemy Gallimarda i ja pamiętam dokładnie, że zaproponowałam wtedy książkę Tam już nie ma żadnej rzeki i złożyłam tą propozycję z jakimś tam fragmentem tłumaczenia. Sama to zaniosłam do Gallimarda i jak wróciłam do domu, to dziecko mi powiedziało, że już dzwonili z Gallimarda i że to ich interesuje. Także na pewno jest to promocją, zwłaszcza, że Gallimard uważa Hannę Krall za ich autora i ma zamiar kontynuować. Teraz zastanawiamy się, jaką następną książkę przetłumaczyć.
Europa w prasie francuskiej.
Tygodnik Le Nouvel Observateur ogłosił wyniki drugiego sondażu opinii publicznej, jaki przeprowadzono we Francji na temat wyborów europejskich. Jeśli wierzyć tym wynikom, 26% wyborców zamierza głosować na partię prezydenta Sarkoziego, UMP. 23% na partię socjalistyczną, 14,5% na centrową partię Modem. Na czwartym miejscu uplasowała się nowa francuska partia o nazwie Nowa Partia Antykapitalistyczna, na którą zamierza głosować 9% wyborców. Więcej niż na Zielonych, więcej niż na skrajnie prawicowy Front Narodowy i więcej niż na eurosceptyczne Stowarzyszenie Libertas. Listonosz trockista Olivier Besançon, który założył nową partię antykapitalistyczną, jest skądinąd jednym z najpopularniejszych polityków we Francji.
Francuscy wyborcy nie znają jeszcze w zasadzie programów europejskich, kierują się więc tym, co znane im partie robią na ich własnym francuskim podwórku. To woda na młyn dla ruchu o nazwie New Europeans, który apeluje o rozpisanie naprawdę europejskich i naprawdę demokratycznych wyborów. Czyżby te, które znamy, nie były demokratyczne ani europejskie?
Wiceprzewodniczący ruchu Dawid Carayol tłumaczy w tekście opublikowanym na europejskiej witrynie, że byłoby tak tylko wtedy, gdyby zorganizowano we wszystkich krajach członkowskich jednocześnie transgraniczne wybory z tym samym programem dla poszczególnych partii europejskich. Obecnie barier narodowych nie da się przekroczyć.
Każda naprawdę europejska partia jest zakazana w krajach członkowskich. W wyborach bierze udział 110 partii narodowych, średnio 4 na każdy kraj. Każda ma własny program. Koordynacja europejska nie istnieje. Dopiero po wyborach zwycięzcy zasiądą w jednej z 8 grup Parlamentu Europejskiego.
Inne bariery nie pozwalają startować w wyborach nowym partiom i ograniczają możliwość skreślania nazwisk, względnie głosowania na kandydatów z różnych list. Mimo wszystko wiele krajów stosuje system list otwartych. Ale nie Francja, Polska, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Estonia i Węgry.
Jeszcze inną barierą czy zaporą jest procentowy próg wyborczy, wyznaczający minimum głosów dla wejścia do Parlamentu Europejskiego. Próg wynosi 3% w Grecji, 4% w Austrii i Szwecji, 5% w Niemczech, Republice Czeskiej, na Litwie, Łotwie i Słowacji oraz we Francji.
Podpisy obywatelskie wymagane są od każdej nowej partii, która nie ma jeszcze reprezentantów w Parlamencie Europejskim. W tej dziedzinie różnice między państwami członkowskimi są wyjątkowo duże. W Luksemburgu stronnictwo, które po raz pierwszy kandyduje, musi zebrać 250 podpisów, w Rumunii 200 tysięcy. Polska należy w tej mierze do rekordzistów. 130 tysięcy wymaganych podpisów, 10 tysięcy w każdym okręgu wyborczym.
Wybory kosztują. Trzeba wydrukować kartki wyborcze, koperty, afisze. W większości krajów członkowskich płaci za to państwo, ale wymagana jest w zamian kaucja od kandydujących partii. I tu rozpiętość sum jest znaczna. Od 90 euro na Malcie po 11 250 euro w Holandii.
Rekordzistką jest Francja. Partia, która pragnie kandydować we wszystkich 8 okręgach wyborczych, musi zapłacić ponad 1 000 000 euro. Suma ta jest im zwracana przez państwo, jeżeli uzyskają 3% głosów.
David Carayol z ruchu New Europeans prezentuje listę najmniej demokratycznych, a więc i najmniej europejskich wyborów w krajach Unii Europejskiej.
Najgorzej jest pod tym względem we Francji. Na drugim miejscu niechlubnej listy znalazły się Włochy i Wielka Brytania, a na trzecim ex aequo Polska i Rumunia.
Ruch New Europeans prowadzi kampanię w całej Unii, aby tę sytuację zmienić. Jest to jego zdaniem warunek, by Europejczycy zaczęli naprawdę interesować się wyborami europejskimi, gdyż do głosu dopuszczone zostaną ugrupowania, które naprawdę interesuje Europa.
Radio France Internationale.
Radio France International.
Radio France International.
Toute la diversité du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Dziś flaki, czy dokładniej prucie flaków, być może dlatego, że autor ma katar, co podsyca żywiołową niechęć do świata i ludzi. Zanim jednak zaczniemy smagać biczem konstruktywnej krytyki, słowo o pewnym raju w czterech ścianach, który odwiedziliśmy przy okazji omówionego tutaj amsterdamskiego przedstawienia zakochanego Herkulesa Cavallego. Rajem tym jest sala koncertowa pod nazwą Concertgebouw w tymże Amsterdamie. Przepytajcie muzyków, zróbcie sondaż, wszyscy wam powiedzą, że to najlepsza sala koncertowa świata. Bernard Haitink, który tam przepracował pół życia, powiedział, że to najpiękniejszy z instrumentów. O orkiestrze nie ma co mówić, bo godna jest miejsca, ale ta sala niezbyt ładna. Z zewnątrz neoklasycystyczna bryłka, zainaugurowana 11 kwietnia 1888 na wówczas przedmiejskich mokradłach. Wewnątrz takie sobie niepozorne pudełko o niezbyt eleganckim wystroju, gdzie na balkonach wypisano nazwiska wielkich kompozytorów, ponieważ jednak figurują tam również mistrzowie holenderscy. Obok Beethovena i Mozarta widzimy nazwiska znane tylko w najbliższej okolicy. Niewygodna. W środku jest przestrzennie, za to foyer to ciasna kiszka dookoła sali, gdzie przed koncertem trzeba się strasznie przepychać. Tamże widziałem na ścianie zdezaktualizowaną zapowiedź grudniowego koncertu jakiejś orkiestry barokowej sponsorowanego przez Bank Lehman Brothers. Ciekawe, czy się odbyło. Estrada równie wysoka jak w Filharmonii Narodowej, z czego wynika, że to nie jej wysokość tak źle wpływa na warszawską akustykę. Przekleństwem dla muzyków są natomiast legendarne wysokie schody. Ze sceny zejść można wyłącznie w głębi, za orkiestrą po obu stronach organów, a garderoby są na wysokości balkonu, zatem każde zejście i wyjście do ukłonów to wyczerpujący footing. Starsi mistrzowie nawet nie próbują. Ale jak to brzmi? Dlaczego? Diabli wiedzą. Dla eksperymentu siadłem w dwóch miejscach. W pierwszej części w środku sali, w drugiej całkiem z boku za rzędem kolumn pod ścianą. Żadnej różnicy. Z obu miejsc słychać było dokładnie jak trzeba. Analizę i syntezę. Każdą rzecz z osobna i wszystko razem. W sali Filharmonii Berlińskiej jest podobnie. Człowiek pływa w dźwięku, gdziekolwiek siedzi. Ale to jest architektoniczne szaleństwo. Moderna lat 60., gdzie na oko wszystko powinno się rozpraszać. A właśnie, że nie. Dwie zupełnie niepodobne sale, dwa akustyczne arcydzieła. Bądź tu mądry. Grała nie orkiestra Concerthebouw, bo nam się daty nie zgadzały, ale holenderska orkiestra filharmoniczna pod dyrekcją swego szefa Jakuba Kreisberga. W programie rosyjskim druga symfonia Rachmaninowa, najlepsza z trzech o sławnym skerco i pierwszy koncert wiolonczelowy Szostakowicza. Solistą był młody, 30-letni wiolonczelista niemiecki Daniel Müller-Schott, uczeń Heinricha Schiffa, artysta najwyższej klasy. Nie mam nagrania z koncertu, ale mam nagranie studyjne z tym samym dyrygentem, zrobione 3 lata temu w Monachium, w sławnej sali Herkulesowej i z orkiestrą Radia Bawarskiego. Płyta wytwórni Orfeo. szalony finał Danse Macabre z pierwszego koncertu wiolonczelowego Szostakowicza. Daniel Müller-Schott i Orkiestra Radia Bawarskiego pod dyrekcją Jakuba Kreisberga, z którym też wspólnie grali oni ten utwór w Amsterdamie 17 stycznia. Płytę nagrała wytwórnia Orfeo, która nagrywa również największego polskiego tenora od czasów Kiepury, Piotra Beczała, co nam podsuwa świetne przejście do biczowania. Parę tygodni temu Beczała zastąpił nagle w Łucji z Lamermoor na scenie Metropolitan znakomitego Meksykanina Rolanda Villasona, który w poprzednim przedstawieniu nagle stracił głos. Trwało to parę sekund, pozbierał się natychmiast, ale takie sekundy na scenie trwają wieczność. Jako człowiek występujący od lat na żywo przed mikrofonem zapewniam Państwa, że to się zdarza nie tylko tenorom. Po czym śni się po nocach istny koszmar, choć nie ma z czego zaraz robić afery. Do Villasona wrócę przy innej okazji, bo jest do czego, ale teraz o Beczale. Śpiewał Edgara jak Bóg. Zakasował całą resztę obsady z Anną Netrebko włącznie, a nawet Mariusza Kwietnia, który w tym samym spektaklu śpiewał Henryka. A ja spojrzałem na obsadę Łucji z Lamermoor w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i zalałem się łzami. Otarłem je kilka dni później, słuchając z tej samej sceny Metu Eugeniusza Onegina w inscenizacji Roberta Carsena. To samo co zawsze, z dodatkiem suchych liści. Pod dyrekcją Jerzego Belochlawka. Beczała śpiewał tam Leńskiego i również zakasował wszystkich. Wokalnie rzecz prosta, przede wszystkim jednak dlatego, że on jeden był w stanie podołać słowu Puszkina. Thomas Hampson jako Onegin bełkotał coś w niepojętym wolapiku, podobnie jak chór. Carita Matilla wymawiała poprawnie, choć nieciekawie, a śpiewała głosem szarym i stłumionym. Tej świetnej skądinąd artystki nie powinno się słuchać bez wizji, bo jest wyjątkowo niefonogeniczna. Bielochlawek dyrygował sztywno i banalnie, podobnie jak niedawno w paryskiej Sprzedanej narzeczonej. Spektakl transmitowały od 19 różne radiostacje, w tym Polskie Radio i France Musique. Kto jednak miał nos, mógł półtorej godziny później przenieść się dzięki internetowi na transmisję francuskiego Radio Classique z Toulouse, gdzie tamtejszy szef opery, czyli Kapitolu, Tugan Sochiew, poprowadził koncertowo tego samego Onegina. W roli tytułowej Brytyjczyk Gary McGee, lepiej wytrenowany w języku Puszkina niż Hampson. Reszta obsady rosyjska, a dyrygent mistrz. W pierwszym akcie jeszcze się Sochiew musi swobodniej zagospodarować, żeby schwycić wszystkie subtelności tej partytury, znacznie trudniejszej niż Dama Pikowa. Ale poza tym w meczu z Nowym Jorkiem 1-0 dla Toulouse. I myśl najważniejsza. Jakby powiedział Mercutio, przekleństwo na operę w wersji oryginalnej. Na wszystkich scenach świata międzynarodowe obsady śpiewają dzisiaj po francusku, po rosyjsku, po czesku. Odróżnić tego nie sposób. Korzystając z faktu, że publiczność i tak nic nie rozumie, poza napisami, którymi można manipulować. Do woli reżyserzy, w wielu wypadkach nieznający języka reżyserowanego utworu, wyrabiają co chcą. Śpiewacy bełkocą wyuczone fonetycznie słówka. Nie każdy ma męża Bułgara, jak Mirella Freni, która ze swojej Tatiany rozumiała każde słowo. W obsadzie granych wszędzie oper Janaczka Czesi należą do uciśnionej mniejszości. Słowa nic nie znaczą, a krytyka milczy, bo sama nic nie rozumie. Milczy także w innych sprawach i z innych powodów, które wyjaśnić trudniej. Przestała chodzić na koncerty i przestała pisać. O sytuacji w Polsce można by pisać tomy, ale to w końcu nie mój kłopot. W Paryżu dzieją się jednak również rzeczy niepojęte, niewyobrażalne dla dzienników brytyjskich czy niemieckich, które skrupulatnie recenzują wszystko. W prasie paryskiej przemilcza się koncerty największych artystów. Gdy w ubiegłym sezonie John Eliot Gardiner poprowadził ze swoimi słynnymi na całym świecie zespołami niezwykle ciekawie pomyślany cykl bramsowski, złożony z paru koncertów, nie ukazała się ani jedna recenzja. Nie zliczę entuzjastycznie przyjętych paryskich recitali Christiana Zimmermana, o których nie było w gazetach ani słowa. Szczególny przypadek stanowi rzecz prosta. Minkowski, którego piszący rodacy zamilczają na śmierć. Gdy 7 lat temu przypadła setna rocznica prapremiery Peleasa Debussy'ego, nie pamiętała o niej oczywiście żadna paryska instytucja muzyczna. pomyślał o tym. Jedynie Minkowski, który pojawił się zawczasu w okupowanej przez kabareciarzy Opera Comique, macierzystym teatrze utworu, i zaproponował dwa koncertowe wykonania ze swoimi solistami i zespołem. Poprowadził je bezpłatnie. Prasa paryska ledwo o tym bąknęła, czepiając się jedynie francuskiego akcentu Magdaleny Korzeny w roli Melisandy. 20 stycznia w sali Plejela Minkowski dał koncert, na jaki nie odważyłby się nikt inny. Chcąc uczcić przypadające w tym roku rocznice Purcella, Händla i Haydna, poprowadził ody na Dzień Świętej Cecylii dwóch pierwszych i mszę Świętej Cecylii trzeciego z nich. Dwie przerwy, 4 godziny muzyki, licząc 20-minutowy bis. Publiczność wyszła przed północą po zasłużonej owacji. W prasie nie ukazała się o tym żadna wzmianka. Jedyny obecny krytyk z dziennika Le Figaro wykręcił się sianem, pisząc notkę w stylu People, bez słowa o wykonaniu. Ten sam program Minkowski poprowadził 2 dni wcześniej w Londynie, gdzie koncertu można było później posłuchać na 3 programie BBC oraz na internecie. Zrecenzowały go wszystkie londyńskie dzienniki. Płyta z 3 utworami ukaże się jeszcze w tym roku, ale co z tego? Opublikowaną właśnie rewelacyjną mszę ha-moll Bacha francuska krytyka komentuje kąśliwie albo wcale. Tymczasem France Musique zorganizowała wokół tego utworu swoją trybunę krytyków, gdzie wybranych fragmentów słucha się na ślepo, nie wiedząc, kto gra. W tych nowych warunkach ci sami krytycy, którzy nagranie Minkowskiego zjechali na piśmie, wyrażali się o nim entuzjastycznie. Poza klasycznym "bo ja ciebie, Hiob, czegoś kurczę nie lubię", nie przychodzi mi do głowy żadne wyjaśnienie. Credo i Patrem z mszy Hamolbacha, zespoły pod dyrekcją Marka Minkowskiego na płycie Naiwa. Ostatnie baty w tej audycji będą również związane z Minkowskim, ale pośrednio. Mamy rok hendlowski. Saski Niedźwiedź zmarł 250 lat temu. Następna okazja, 350. rocznica urodzin, przypadnie za lat 36. Miejmy nadzieję, że do tego czasu polskie teatry zauważą, że ignorują największego kompozytora operowego między Monteverdim a Mozartem, ale nie o tym chciałem. Rocznica przynosi już i przyniesie jeszcze nowe nagrania jego oper. Ukazał się świetny, choć marginesowy nieco Faramondo pod dyrekcją Diego Fasolisa i wczesny Rodrigo pod batutą Eduarda Lopesa Banzo. Najwybitniejszego współczesnego dyrygenta hendlowskiego, to jest Minkowskiego, nie uświadczysz. Oberwiemy natomiast dwa nowe komplety podpisane przez monopolistę Alana Curtisa. Od kilku lat wspierany finansowo przez bogatą włoską autorkę kryminałów Donne Leon, wynajmuje on najlepszych możliwych śpiewaków, po czym wrzuca ich na głęboką wodę. Niestety, opera Händla wymaga dwóch składników. Obsady z samych Callasów i Toscaniniego za pulpitem. Same Callasy nie wystarczą. Tymczasem Curtis kiwa swoim patyczkiem równo i sztywno, nie zdradzając, że wie, o co chodzi. Zanim ukaże się już gotowy Ezio, mamy jedną z najpiękniejszych partytur Händla, nigdy w Polsce nie słyszaną, Alcynę. Woli tytułowej Joyce DiDonato. Obok niej kilku świetnych artystów. Dyrygent w bufecie.
Dicono errati, dicono errati, dicono errati.
czarodziejska aria Alcyny, kończąca drugi akt opery Händla, nowe nagranie opublikowane przez Universal, Joyce DiDonato i orkiestra i Complesso Barocco. Przy klawesynie siedział sobie Alan Curtis. Do usłyszenia.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
RFI. Toute la diversité du monde.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
XIV-wieczna rzeźba głowy świętego Piotra wróciła do regionu Lot, skąd zniknęła w latach 50. Przywiozła ją do Merostwa w miejscowości Laon, córka kolekcjonera sztuki, który schorowany już i osłabiony wyznał swej córce, że rzeźba została skradziona. Mieszkający w regionie paryskim miłośnik dzieł sztuki nie mógł się rozstać z piękną rzeźbą, ale też nie chciał zabrać tej tajemnicy do grobu. Poprosił więc, by po jego śmierci głowa świętego Piotra wróciła do swego poprzedniego miejsca pobytu. Pytaniem pozostaje na razie, w którym kościele była pierwotnie umieszczona. W oczekiwaniu na wyniki drobiazgowych badań rzeźba zdobi budynek miejscowych władz, które przyznały, iż oddanie dzieła przez córkę kolekcjonera jest wielkim gestem, zwłaszcza dla kogoś, kto się tak dobrze zna na sztuce, a w dodatku zmuszonego do wyjawienia niezbyt pochlebnych dla rodziny faktów. Patrząc na tę głowę świętego Piotra stojącą na kominku w rodzinnym domu, nigdy nie podejrzewałam, skąd ona pochodzi, przyznała ofiara dawczyni. Siedmioletni maluch zupełnie nieświadomie mocno nadwyrężył nerwy rodzicom i otoczeniu. Cała rodzina przyjechała samochodem w odwiedziny do babci mieszkającej w Besançon. Droga była długa, maluch przysnął na tylnym siedzeniu. Po wypakowaniu bagaży rodzice obudzili malucha, by ruszał do babci. Półprzytomny chłopczyk szedł więc za nimi, ale nie doszedł. Panika ogarnęła wszystkich, zawiadomiono policję, wszczęto poszukiwanie, które przerwała dopiero noc. Gdy znowu podjęto je następnego dnia ranem, z udziałem kilkudziesięciu osób szybko zjawili się sąsiedzi ze zgubą. Chłopczyk wszedł po prostu do ich domu, a wszystkie budynki są do siebie bardzo podobne na tym osiedlu domków jednorodzinnych i zmęczony położył się w łóżku i zasnął. Pech chciał, że sąsiedzi nie wrócili do domu na noc, a nie mają też w zwyczaju zamykać drzwi. Na wpół śpiący maluch bez problemu więc mógł wejść do środka i zająć dowolne łóżko, nie orientując się nawet, że nie jest u babci. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Światowy kryzys ekonomiczny objawia się w dosyć niecodzienny sposób w Rosji. Jak donosi AFP za rosyjską prasą, według przeprowadzonych niedawno badań Rosjanie nie tylko cierpią na skutki lecącego na łeb na szyję rubla, ale również topnieje ich potencjał na polu miłosnym. Zakochanych jest po prostu coraz mniej. 45% pytanych w porównaniu do 53% przed kryzysem. Nie należy jednak tracić nadziei, bo jednocześnie 59% wierzy w zakochanie od pierwszego wejrzenia, a 15% pytanych Rosjan przyznaje, iż wierzy, że to uczucia rządzą światem. W tej dziedzinie zanotowano wyraźny postęp z rokiem 2007, kiedy taki idealizm wyznawało zaledwie 11%. Bez zmiany natomiast pozostaje opinia na temat blondynek, które preferuje większość rosyjskich mężczyzn. Mieszkańcy Marsylii i nie tylko od marca będą mogli wziąć w aptece lub u lekarza małe pudełeczko, w którym zamiast pigułek umieszczono wiersz. Trzeba go przeczytać, najlepiej na głos, bo nie należy połykać bezmyślnie wszystkiego, co nam dają, wyjaśniają organizatorzy tej akcji stowarzyszenie Et pourtant elle tourne, co można przetłumaczyć, a jednak się kręci. Jest to ruch zrzeszający specjalistów i artystów proponujących refleksję nad zagadnieniami współczesnego świata. Akcja z wierszami w pudełkach od lekarstw ma na celu zastanowienie się nad funkcjonowaniem przemysłu farmaceutycznego. innego. Zaledwie 5-10% nowych leków przynosi rzeczywiście jakąś poprawę. W krajach bogatych system ubezpieczeń nie zapewnia zwrot pieniędzy za lekarstwa, ale zwiększenie sum dla przemysłu farmaceutycznego odbywa się kosztem innych wydatków. W krajach biednych i rozwijających się natomiast lekarstwo dla większości osób jest ciągle luksusowym towarem. Czytamy w ulotce dołączonej do wierszy, których autorami, dodajmy, są współcześni francuscy autorzy.
Écrire RFI, boîte postale 95 16 75 016 Paris, France. RFI, toute la diversité du monde. RFI.
RFI,
toute la diversité du monde. France Internationale.